Tak się złożyło, iż na moich skrzypcach w tej chwili gra mój syn. No a ja zamieniłem smyczek na batutę i tak sobie razem żyjemy już właśnie 15 lat.
Z tą batutą?
No z tą, z kilkoma, bo już parę złamałem. A ta ostatnia jakoś dobrze się trzyma i mam nadzieję, że będzie jeszcze długo ze mną. Tak, tak.
Chciałam też podpytać mimo wszystko ten pierwszy ważny okres pana działalności artystycznej, bo Kwartet Śląski, który pan założył, i był pan jakby prymariuszem, no, koncertmistrzem tego kwartetu. To był jeden z najlepszych kwartetów nie tylko w Polsce, ale w Europie. Panowie zwiedziliście pewnie pół świata, bo przecież szalenie dużo koncertów i to w takich poważnych salach koncertowych. No, zaszczyty, nagrania. Myślę, że to chociaż zamknięty okres, ale bardzo ważny w pana biografii artysty.
No oczywiście ma pani rację, to znaczy bez tamtego okresu nie byłoby mnie dzisiaj zwracającego się do państwa właśnie w przeddzień premiery w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Po prostu wydaje się, że beze mnie jako skrzypka i członka Kwartetu Śląskiego nie byłoby Marka Mosia jako dyrygenta i to jest oczywiście jasne. Pamiętam, że kiedy odchodziłem z kwartetu, a starałem się to zrobić w taki sposób, aby koledzy stracili jak najmniejszą ilość koncertów i aby to stało się w sposób jak najbardziej łagodny, to zadawali mi to pytanie, no jak, no przecież to jest z mojej strony wręcz głupotą, aby rezygnować z takiej pozycji zespołu i z momentu, w którym właściwie no, można w tej chwili grać wiele koncertów w różnych miejscach na świecie. No po prostu myślę, że ja nawet nie byłem w stanie do końca pewnie wzbudzić zaufania w moich odpowiedziach, ale takie to rzeczywiście było, że coś tak jak nowotwór zaczęło we mnie rosnąć, no i w końcu musiałem temu ulec, bez względu na to, co zostawiam za sobą, no przede mną jest nowe wyzwanie, przyszłość i muszę się z tym zmierzyć, a że nigdy nie należałem do ludzi pod tym względem mało odważnych, no to tak to się właśnie potoczyło, tak.
A dlaczego akurat batuta, a nie coś innego? Ja rozumiem, że trudno grać równie dobrze na innym instrumencie, tak jak pan gra na skrzypcach, a batuta, no jest czymś takim, jakby przedłużeniem ręki, prawda, więc łatwiej może jest właśnie przez ten gest dotrzeć do zespołu?
To znaczy, właściwie nie wiem, czy jestem w stanie precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego batuta, ale wydaje mi się, że najprawdopodobniej dlatego, iż ja miałem zawsze wobec siebie mnóstwo wyrzutów sumienia co do jakości mojej gry i co do zawarcia tego, co mam w wyobraźni w nutach, które ja produkuję palcami. I wydaje się, że taka potrzeba jakby stanięcia z boku trochę i posłuchania, jak inni grają, a posiadanie wpływu na całą konstrukcję, na proporcje, wydaje się, że być może to było taką tęsknotą do tego, aby zmienić siebie wykonawcę na siebie jako również obserwatora tego, co robią inni. I to jest subtelna różnica, bo oczywiście ja dyrygując jestem pełnym uczestnikiem.
No właśnie kreuje pan przecież dzieło.
Zdarzenia muzycznego i wydaje się, że właśnie to bycie szamanem wobec kolegów, którzy grają, jest zadaniem numer jeden. Niemniej jednak no, ja sam nie gram, po prostu nie dotykam strun i nie dmę w jakikolwiek ustnik, więc...
Mimo wszystko pan gra.
No staram się, to znaczy staram się i moje bycie z muzykami powinno być jakby przeniknięciem do świata muzyki i przełożeniem tego, co ja wyobrażam sobie w ekspresji dźwięku na ruch.
A co było pierwsze? Batuta? Czy orkiestra AUXO, kameralna orkiestra, którą pan założył w 1989 roku, prawda? Jest pan związany z Katowicką Akademią Muzyczną i zdaje się, że tam było jakby źródło poboru tych wszystkich wspaniałych muzyków, których ma pan teraz w orkiestrze.
No tam jest w ogóle źródło wielu rzeczy, bo przecież i niedaleko Katowic się urodziłem i niedaleko Katowic chodziłem do szkoły. Tam studiowałem, no i teraz wokół z kolei takiego miejsca, które nazywa się Akolada, jest tak naprawdę restauracją. W Akademii toczy się moje życie, bo tam dużo czasu spędzam. Jest to niezwykle przyjazne miejsce, nowa sala koncertowa. Ale odpowiadając, bo to dygresja oczywiście na pani pytanie, to było równolegle. Po prostu ta moja potrzeba zmiany swojego miejsca w życiu muzycznym zbiegła się też z jakąś potrzebą części moich studentów na to, aby taki twór jak orkiestra kameralna powstała, no i i zrobiliśmy pierwszą próbę, a potem drugą i trzecią. No
i tak się i potoczyło.
I tak się potoczyło i tak się toczy od 1998 roku.
Już ile? 15, 14?
Tak, 15 lat.
Tak. Już jubileusz.
No tak, właściwie to już zacznie się taki moment jubileuszu, bo to już 15, to jest jubileusz, 20 też, 25 jak najbardziej, czyli co 5 lat będzie jubileusz.
Ale chciałam też zapytać, bo orkiestra AUKSO jest pana dzieckiem. Czy w związku z tym, że pan poniekąd też jakby zaczynał w tym zawodzie dyrygenckim się poruszać, czy łatwiej właśnie było panu doświadczać tych swoich wszystkich spraw związanych z dyrygenturą na własnym zespole, budować jakby od początku i to swoje zaplecze dyrygenckie i zespół?
Myślę, że tak. To znaczy należy raczej do grona szczęśliwców, iż moje początki władania batutą były oparte na stałym zespole, czyli mogłem się i swoje wyobrażenia sprawdzać właściwie każdego dnia. No, większość ludzi, którzy studiują dyrygenturę, którzy kończą te studia i szukają dla siebie miejsca, takiego szczęścia nie mają, więc po prostu zakładając ten zespół, oczywiście nie podejrzewałem, że tak to się ułoży, iż będę od samego początku właśnie miał to szczęście weryfikacji tego, co w głowie gdzieś tam się układa z rzeczywistym brzmieniem na każdej próbie. No a potem były propozycje coraz większych składów i większych, no i po prostu...
Jesteśmy... I różnorodnego repertuaru. Zdaje się.
No bardzo różnorodnego, tak. Ja nie ograniczam się, broń Boże, do żadnej epoki. Można z jednej strony pomyśleć, że Boże, to żadna przecież specyfika. No tak też jest, ale nie chciałbym tego nigdy robić, bo wiem, że samemu mnie bardzo dużo dało granie i klasyki, która służy kształtowaniu piękna dźwięku, budowaniu w ogóle nas w tej najbardziej szlachetnej postaci, aż po muzykę współczesną, dla której właściwie jesteśmy również tutaj po to, aby służyć kompozytorom, ale także w tej muzyce jest niezwykłe miejsce dla wyobraźni, która musi się obudzić wtedy, kiedy dotykamy partytury, której jeszcze nikt przed nami nie wziął do ręki. I ja nigdy się tego nie bałem i wiem, że działa to wspaniale jedno na drugie, to znaczy i klasyka na współczesność i w drugą stronę, a do tego...
Jeszcze jazz zdaje się.
Właśnie, a do tego mamy za sobą projekty z najwybitniejszymi jazzmenami.
Możdżer, tutaj Stańko.
Tak, tak. Michał Urbaniak, Andrzej Jagodziński. No, mnóstwo. Ale także muzyka i alternatywna. Ostatnio DJ-e, zespoły rockowe. To wszystko mamy za sobą. I myślę, że trzeba tylko wiedzieć, w jakich granicach i ramach się poruszać. Jeśli potrafimy je określić, jeśli potrafimy w każdej z tych dyscyplin się znaleźć, to znaczy, że szerzej tkwimy w muzyce i myślę, że to w jakiś tam sposób, oczywiście nie bezpośredni, wpływa na naszą otwartość. I wtedy myślę, że służy to także symfonią Beethovena.
I teraz pytanie, które może się wydać dziwne, ale długo się zastanawiałam, jak to Marek Moś i ta podkasana muza ze słynnym kankanem Orfeusz w piekle, no jakoś mi to nie pasowało, ale teraz na podstawie tego, co pan mówi, ja rozumiem, że nie ucieka pan również od takich doświadczeń. Czy to będzie pierwszy kontakt właśnie ze stricte operetką?
Jeśli chodzi o spektakl, tak, to moje pierwsze przedstawienie i wdzięczny jestem dyrektorowi Kieliszewskiemu za to, iż zaufał mi i zwrócił się do mnie z taką propozycją, ale dla mnie to nie jest oczywiście pierwszy kontakt z muzyką tego gatunku. Raz do roku zobligowani jesteśmy w Tychach do zagrania koncertu noworocznego dla miasta, który cieszy się niezwykłą popularnością i miałem do tej pory takie szczęście, iż solistami w tych corocznych koncertach byli najwybitniejsi polscy wokaliści. W zeszłym roku odwiedziła nas Aleksandra Kurzak i to są niezapomniane wieczory, a ja sam po prostu uwielbiam Straussa, Offenbacha, Alechara. Uważam, że to są arcydzieła po prostu, tylko arcydzieła, które zostały przez wiele sytuacji przykurzone i jakość dźwięku, która do nas dociera, nie zawsze jest na najwyższym poziomie i nad tym ubolewam, ale uwielbiam to grać i mam nadzieję, że ta radość jakoś zarazi widza i słuchacza tego spektaklu.
Na dobrą sprawę szeroka publiczność zna przede wszystkim tego rozpasanego kankana. Znamy uwerturę, która mieści te swoje takie wdzięczne temaciki, ale w całym przebiegu jest przecież szereg innych jeszcze pięknych momentów. Ta muzyka jest przede wszystkim pełna optymizmu, też taka żartobliwa, jak tematyka libretta. Co jest najważniejsze?
Co w spektaklu jest najważniejsze? No myślę, że właśnie jakość. Pod każdym względem. Jakość wokalna, jakość aktorska wokalistów, którzy mają bardzo trudne zadanie, bo muszą unieść tą sztukę, nazwijmy to w cudzysłowie, wokalnie, czyli muszą pokazać się z jak najlepszej strony techniki wokalnej, ale za chwilę stają się normalnie aktorami teatralnymi, którzy...
I też patroszę tancerzami przecież.
No również, no po prostu niosą jakby cały spektakl i to jest ważne. No ważna jest orkiestra, ważny jest chór, który tak samo dopowiada wiele kwestii, ale jest także ciałem, które odgrywa niezwykle dynamiczną rolę w przedstawieniu. Ważna jest scenografia, ważny jest ruch sceniczny, no i przede wszystkim myślę charyzmatyczny reżyser, który potrafi tak poprowadzić to przedstawienie, aby nie zdłużyło, aby nie było dłużyzn, aby słuchacz i widz wyszli z Orfeusza w piekle z niedosytem, chcąc przyjść ponownie.
Ja mam nadzieję, że to jest dopiero początek współpracy Pana z Teatrem Muzycznym w Poznaniu. Obiecujemy sobie szereg innych wspaniałych dzieł pod Pana dyrekcją. W każdym razie serdecznie sobie i Panu tego życzymy.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że na razie pewnie Państwo będziecie mnie mieli troszkę dosyć w Poznaniu, bo długo tu już jestem, ale za jakiś czas oczywiście z wielką chęcią pojawię się w tym wspaniałym mieście, czy tutaj, czy w innej roli. Na pewno...
Może ze swoją orkiestrą Auksą.
No, kto wie. Kto wie, na pewno się zobaczymy i usłyszymy. Także bardzo serdecznie Państwa na te spektakle zapraszam i pozdrawiam.